Jak się wszyscy zapewne spodziewają, będę dzisiaj kontynuował błogosławieństwa Aaronowe. Dzisiaj wejdziemy w ostatnią parę tych błogosławieństw, bo jak pamiętamy, te błogosławieństwa Aaronowe, które można znaleźć w 4 Mojżeszowej, 6 rozdziale, są podane parami. Z nami są już dwie pary do tej pory omówione. 4 Mojżeszowa 6, werset 24 już jest za nami. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Oraz, werset 25, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Te dwie pary mamy już omówione. Co w tych dwóch parach błogosławieństw było? Działalność, pokazana jest działalność naszego Pana w stosunku do grzesznika od samego początku jego drogi powracania do Boga. I to ta pierwsza para błogosławieństw, werset 24, niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, dotyczyła doprowadzenia grzesznika przez Jezusa do pokuty. Od tej pokuty rozpoczyna się powrót do Boga i ta działalność naszego Pana doprowadzająca do pokuty kończyła się na doprowadzeniu takiego grzesznika do pokuty i pozostawieniu go w stanie pokuty. Ale to oczywiście nie koniec powracania do Boga. Drugie błogosławieństwo z wersetu 25, niech rozjaśni Pan oblicze swoje na Tobą i niech Ci miłości będzie, dotyczyło kolejnego etapu, gdy taki pokutujący już grzesznik zdawał sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem, że nie może doskonale postępować, ale jednak chciałby doskonale postępować i no oczywiście nie mogąc postępować doskonale, a chcąc postępować doskonale, automatycznie rozglądał się wokół siebie, kto może mu pomóc w jego niezdolności odpowiedniego postępowania. No i tym kimś jest oczywiście tylko właśnie nasz Pan. I wtedy, jak taki grzesznik jest tak przygotowany, w stanie pokuty, rozumie swój stan grzechu, chciałby nie grzeszyć, ale nie może nie grzeszyć, no wtedy on dopiero z oceną przyjmuje naszego Pana. Danie naszemu Pana komuś, kto nie jest w stanie pokuty, jest bezcelowe. Większość chrześcijaństwa przyjmuje Jezusa, nigdy nie będąc na początku w stanie pokuty. I dlatego nie robią z Niego, że tak powiem, kolokwialnie użytku. Nie wykorzystują tego, co nasz Pan ma dla nich do zaoferowania, bo ich życie nie ulega zmianie. Są, nazywają się chrześcijanami, ale praktycznie niczym się nie różnią od pogan. Grzeszą dokładnie tak samo jak zawsze, a może nawet jeszcze więcej, bo im się zdaje, że skoro są chrześcijanami, to mają jakieś, nie wiem, bliższe kontakty i znajomości u Boga niż poganie i wobec tego jakoś tam będzie, dogadają się. W końcu oni wierzą prawdziwie, a poganie nieprawdziwie. Wspominaliśmy także werset 1 Koryntów 1:30, który bardzo ładnie koresponduje z tymi błogosławieństwami, bo tam mamy powiedziane, że nasz Pan Jezus stał się nam od Boga mądrością i tu właśnie jako mądrość uczy grzesznika, że jest grzeszny i potrzebuje pomocy z zewnątrz, w ten sposób chce go doprowadzić do pokuty. To jest ta pierwsza para błogosławieństw. Potem nasz Pan stał się dla nas sprawiedliwością, czyli daje nam usprawiedliwienie, gdy już nas doprowadzi do stanu pokuty, ale nie wcześniej. Daje usprawiedliwienie, dlatego staje się naszą sprawiedliwością. I potem mamy jego jeszcze trzecią i czwartą funkcję. Staje się jako trzeci punkt dla nas poświęceniem i wyzwoleniem. Te dwie funkcje na przemian występują. One się zaraz zobaczymy, je może nie dzisiaj, bo dzisiaj wiadomo, powiem tylko pierwszą część tego tematu, bo także dla błogosławieństwa dwie części wykładu. Zresztą nie widzę możliwości zmieszczenia tego w jednym, chyba żebym jakoś tak po macoszemu potraktował temat. I w ten sposób mamy trzy główne etapy powracania grzesznika do Boga. Pierwszy etap pokuta, powtórzę raz jeszcze, niestety niedostrzegany przez większość chrześcijan, pomijany, ignorowany, lekceważony. Pokuta jako niezbędny pierwszy krok powrotu do Boga, czyli uświadomienie sobie własnego grzechu i odczucie potrzeby pomocnika w postaci Jezusa, to jest ta krótko mówiąc pokuta, została w chrześcijaństwie zamieniona na wyspowiadanie się raz na jakiś czas do księdza, taka pokuta, albo do Częstochowy się pojedzie za pokutę, albo się zdrowaśki odmówi za pokutę, albo na kolana się trochę po żwirze przejdzie, aż krew idzie, to też taka ma być pokuta. To nic nie zmienia w stanie moralnym grzesznika, w jego świadomości grzechu. To wcale nie uczy go tego nienawiści do grzechu, ani chęci wyzbycia się z tego grzechu. To właśnie to są po prostu oferowanie różnych uczynków. Tak? Kontynuacja zbawienia przez uczynki. Zrób to, zrób tamto, to Bóg ci odpuści twoje grzechy. Nie, Bóg ci odpuści twoje grzechy, jak będzie ci żal z powodu tych grzechów i nie będziesz chciał ich popełniać, będziesz chciał się z nich wyzwolić, a nie będziesz mógł, to ci da pomocnika w postaci Jezusa. Wtedy się Bóg będzie cieszył. Ale żebyś ile kilometrów przyjechał, ile kolan nie zdarł, ile zdrowa się nie odmówił, to ta pokuta Bogu nie zmieniła, bo ona nie zmieni cię w lepszego człowieka. Ona cię od grzechu nie odciągnie wcale. Więc etap pierwszy pokuta, pierwsza para błogosławieństw, usprawiedliwienie dopiero właśnie po tej pokucie i tylko i wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa, nie na podstawie przynależności, wyznawania właściwych doktryn, w przeciwieństwie do jakichś tam niewłaściwych, po pokucie i na podstawie, i tylko na podstawie wiary w Jezusa. No i teraz etap trzeci, którym dzisiaj będziemy się szczegółowo zajmować, poświęcenie, które się łączy z wyzwoleniem, ale dlaczego te dwa etapy, bo to mamy. Mamy trzy pary błogosławieństw, ale cztery funkcje Jezusa. Ktoś powie, coś to chyba nie gra. Jak są trzy pary błogosławieństw, to powinno być także tylko trzy funkcje Jezusa. A skoro są cztery funkcje Jezusa, to może cztery pary błogosławieństw. Oddzielna dla poświęcenia, oddzielna dla wyzwalania. A nie, okazuje się, że poświęcenie i wyzwalanie się przeplatają i to wyjdzie bardzo ładnie w naszym wykładzie, chociaż jak mówiłem, być może dzisiaj do tego punktu nie dojdę, bo będę najpierw chciał zrobić grunt do tego tematu. Ale poświęcenie i wyzwolenie przebiega jednocześnie w życiu naszego chrześcijanina, dlatego nie ma tutaj oddzielnego błogosławieństwa, bo nasz Pan, gdy doprowadza nas do poświęcenia, to zaraz potem i równolegle z poświęceniem wyzwala. I to jest i ciągle poświęca i wyzwala. I to jest takie przeplatane. Wyjdziesz to szczegółowo do dalszej części tematu, dlaczego te dwie funkcje z 1 Koryntów 1:30, nasz Pan jako nasze poświęcenie, jako nasze wyzwolenie, przeplatają się wzajemnie. A chwila, krótka definicja poświęcenia. To mamy takiego już pokutującego grzesznika, który wie, że jest grzeszny i chciałby nie być grzeszny, więc rozgląda się za Jezusem. Jezus go usprawiedliwia swoją własną sprawiedliwością, bo ten póki co grzesznik nie ma swojej własnej, więc okrywa go swoją sprawiedliwością. Więc grzesznik wraca do pokoju z Bogiem. Bóg się na niego nie gniewa. Nie dlatego, że on już nie jest grzesznikiem, tylko dlatego, że patrzy na grzesznika przez płaszcz sprawiedliwości Jezusa, przez szatę sprawiedliwości Jezusa, którą on się okrył i stoi przed Bogiem. No i Bóg już jego grzechów nie widzi, bo ten się schował za sprawiedliwym Jezusem. No i teraz jak takiego usprawiedliwionego nasz Pan w swojej dalszej działalności doprowadzi do poświęcenia, to do czego on go doprowadza? Krótka definicja poświęcenia to rezygnacja z własnej woli i przyjęcie woli Boga we wszystkich sprawach życia. I w trakcie realizowania takiej rezygnacji z własnej woli i przyjęcie woli Boga w życiu następuje także wyzwalanie człowieka, bo to wyzwalanie nic innego jak wyzwalanie z grzechu. Bo gdyby nawet w języku takim polskim, prawda, jakby kogoś wyzwolić, to spod jakiegoś okupanta, jakiegoś wroga. Jak kiedyś byliśmy pod okupacją niemiecką, to Armia Czerwona przyszła i wyzwoliła nas, dlatego potem uważali, że mogą tu zostać i kontynuować swoje rządy, prawda, bo wyzwolili, tak pomogli Polakom pozbyć się wroga. No i nasz Pan też pomaga nam w trakcie trwania swojego poświęcenia, dlatego te dwa elementy się przeplatają i biegną równolegle obok siebie, wyzwala nas od naszego wroga grzechu w jego różnych postaciach. I każdy chyba rozumie, że to nie jest oddzielny etap, to właśnie jest w trakcie poświęcenia się dzieje. Dlatego one występują jednocześnie i jest tylko jedna para błogosławieństw, bo nasz Pan jednocześnie robi to i to. Czyli to trzecie błogosławieństwo to działania naszego Pana, które mają na celu doprowadzić pokutującego i usprawiedliwionego, już powiemy nie grzesznika, po prostu jest usprawiedliwiony, to w oczach Boga schował się, tak jak mówimy, za sprawiedliwością naszego Pana. Jego grzechy zostały przebaczone, a on jest przyjęty na powrót do społeczności z Bogiem. Tak doprowadzi takiego grzesznika, przepraszam, już nie grzesznika tłumaczyłem, tego pokutującego, usprawiedliwionego człowieka do poświęcenia. Po to, żeby do tego, żeby przyjął wolę Boga w każdej sytuacji swojego życia, a ze swojej własnej zrezygnował. Innymi słowy, jak tu używać terminów użytych w tym błogosławieństwie, nasz Pan ma na celu doprowadzić grzesznika do tego, żeby Bóg ponownie obrócił swoją twarz ku człowiekowi i obdarzył go pokojem. Bo tak, werset ten dzisiejszy, 26, to trzecia para błogosławieństw brzmi, niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. I te dwa elementy będziemy chcieli rozważyć. Zaczniemy od tej twarzy. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie. Co to znaczy, żeby Pan obrócił swoją twarz ku nam? Czego symbolem w Biblii jest twarz? Nie wiem, czy tak od razu mamy gotową odpowiedź. Skoro błogosławieństwo jest, niech Pan odwróci twarz Twoją ku Tobie, to znaczy, że póki co, tak? Bóg twarz Twoją obrócił od Ciebie. I teraz w ramach Twojego realizacji poświęcenia Bóg może znowu popatrzeć na Ciebie. No, wystarczy porównać parę wersetów biblijnych, które mówią o obliczu twarzy Boga i zaraz z tych kontekstów będzie widać, o co chodzi z tą twarzą, jeżeli nie mamy gotowej odpowiedzi, ale każdy sobie może myśleć, co ta twarz obrócona z powrotem do człowieka może oznaczać. Pierwsza Mojżeszowa 4:14. Zobaczymy do paru wersetów i zaraz powinno z tych wersetów już automatycznie wyjść, co to się pod tym ukrywa. Pierwsza Mojżeszowa 4:14, tam są słowa Kaina. Wiemy, co Kain zrobił, wiemy, że Bogu się to nie podobało i to bardzo. I co ten Kain mówi? 4:14, pierwsza Mojżeszowa. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi, no i tam przeczytam na razie, jak Biblia Warszawska mówi, i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcą na ziemi, a każdy, kto mnie napotka, zabije mnie. Chodzi o pierwszą połowę wersetu. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi. To w porządku, ale muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Nie jest dobrze przetłumaczone, bo tam jest, jakby muszę ukryć, znaczy, że Kain sam się będzie chował. Czy uważamy to nawet nielogiczne? Kain się będzie chował przed boskim obliczem? Będzie teraz go unikał? No nie. Jak się zobaczy, nie wiem, czy innym, czy zaraz przeczytam, to niby to jest, nie jest bardzo źle przetłumaczone, ale dali stronę czynną, a tam jest strona biedna. Będę ukryty przed obliczem Twoim. I to ma sens? Czy ja będę ukryty? Ty mnie nie będziesz widział. Ty nie będziesz na mnie patrzył. Twoje oblicze się ode mnie odwróci. Jak nie wiem, mamy różne przykłady, to sądzę, że może niektóre nawet przykłady sugerują taką formę strony biednej, nieosobową. Nie, że ja się muszę ukryć, bo co, bo ty będziesz mnie teraz, co, ukryję się przed tobą i mnie nie znajdziesz, i mnie nie ukażesz? No przecież wiadomo, że nie da się przed Bogiem ukryć. On po prostu sobie zdawał sprawę, że coś utracił przed Bogiem. I mówi, dziś mnie wypędzasz z tej ziemi. Mówiąc ziemię, też nie miał na myśli ziemi jako planety, bo przecież nie poleciał w kosmos, tylko no, z tej niewielkiej społeczności ludzkiej, jaka była, swojej własnej rodziny, prawda? On w związku z tym został usunięty i tam rozpoczął nowe życie z dala od rodziny. To zresztą zrozumiałe, że po takim incydencie chyba każda rodzina by się odwróciła od bratobójcy. Więc i mnie wypędza z oblicza tej ziemi i będę ukryty przed obliczem Twoim. No i wiadomo, że nie chodzi o dosłowne ukrycie przed obliczem Pana, bo się nie da schować przed Twojego obliczem. To jest pewien symbol. Na razie nie mówię, co to oznacza, ale już widzimy, od czego on miał być ukryty. Co miało być dla niego niedostępne z chwilą tego grzechu. Zajrzymy do jeszcze innego wersetu. Pierwsza Kronik 16:11. Pierwsza Kronik 16:11. Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. A taki werset. I znowu o co tu mamy rozpytywać? Dlaczego są Żydzi tutaj nawoływani? Żeby szukali Pana i mocy Jego, żeby cały czas pytali o Jego oblicze. To był pierwszy Kronik 16:11. Na razie dalej nic jeszcze nie powiem, co to oblicze oznacza. Jeszcze mamy trzy wersety i wtedy powiem. Druga Kronik 7:14. Czyli troszeczkę do przodu się posuniemy. 7:14. I ukorzy się mój lud, na którym wzywano imię moje, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, a to ja wysłucham z niebios i odpuszczę im grzechy i ich ziemię uzdrowię. Mamy powiedziane, że Bóg dawał jak gdyby warunek, że ukorzy się lud, będą się modlić i będą szukać oblicza Boga i się odwrócą od swoich złych dróg, no to Bóg wysłucha i tak dalej. Ale mówi, że oni muszą szukać Jego oblicza. I to był, i to właściwie jeszcze jeden, tylko Psalm 105:4. Psalm 105:4. Właśnie w ten sposób należy dochodzić do odszyfrowywania różnych symboli biblijnych. Zobaczyć, jak dane wyrażenie, które na przykład gdzieś się pojawia, nie wiadomo, co się pod nim kryje, zobaczyć inne wersety, jak się wszystkie inne, to kontekst pomoże wyjaśnić, w jakim znaczeniu jest to używane. Psalm 105:4. Szukajcie Pana i mocy Jego, a to już było nawet podobnie, było chyba w pierwszej Kronik. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Więc te słowa, które przeczytaliśmy, wyraźnie wskazują, że oblicze, twarz Boga to nic innego jak Jego łaska. Logiczne, prawda? Tak jak Bóg się odwraca od grzesznika, gdy ten zgrzeszy, tak jakby odwraca się, nie chce na ciebie patrzeć grzeszniku, tracisz moją łaskę, tracisz moją miłość, moje błogosławieństwo, ja nie będę miał nic z tobą do czynienia. I ty z tego tytułu poniesiesz wielkie straty. Bo wiadomo, gdybym ja ci sprzyjał, to byś miał życie o wiele, wiele radośniejsze. A w czasach żydowskich jeszcze docześnie obogate, bo wiemy, że Bóg Żydom obiecał doczesne błogosławieństwa wtedy, gdy nie grzeszyli, tylko starali się żyć tak, jak Bóg powiedział. Więc już widzimy ten fragment pierwszy tego błogosławieństwa aronowego. Niech obróci Pan twarz Twoją ku Tobie. Czyli jest to życzenie, ale wiemy, że to nie jest tylko dobre życzenie. To jest działalność naszego Pana, która ma na celu doprowadzić do tego, żeby Bóg ponownie spojrzał na pokutującego, usprawiedliwionego już człowieka, który w poświęceniu może odzyskać boskie oblicze. To jest pełny powrót do łaski Boga. Może to się stać tylko i wyłącznie przez pełne poddanie się przez człowieka Bogu. I to jest właśnie w Biblii nazwane poświęceniem. Rezygnacja z własnego ja. Rezygnacja z własnego zdania. To już trudno. Bardzo często później, jak to widać na każdym kroku, jak trudno realizować poświęcenie. Na przykład rezygnacja z własnego zdania. No, my nie mamy mieć zdania w poświęceniu. Jeżeli Biblia na jakiś temat coś się wypowiada, to jest koniec, kropka, nie ma dyskusji. A jakże trudno niektórym przyjąć do wiadomości to, co pisze wprost w Biblii. I kombinowanie, naciąganie, unikanie, udawanie, że coś innego, denerwowanie się, że ktoś mu tam wykazuje, że jednak to inna, no i... Ale to także rezygnacja z własnego majątku, z własnego czasu, kontaktów społecznych, wpływów i oddanie tego wszystkiego Bogu. Ale Bóg jest najbogatszy we wszechświecie i On tego wszystkiego wcale nie potrzebuje. I Bóg mówi, ja się cieszę, że masz takie chęci w sercu, że chcesz mieć swój czas, majątek, wpływy, kontakty społeczne, całą twoją wiedzę, wykształcenie, wszystko, co masz, samochód i dom, wszystko chcesz mi poświęcić, ale wiesz, ja tego nie potrzebuję, bo ja mam wszystko, jest moje. Wszystko, więc co? Więc ja się cieszę tylko z twojej deklaracji, z twojej chęci, którą dostrzegam w twoim sercu, ale ty to sobie to wszystko zostaw i używaj. Tylko pamiętaj, że skoro miałeś taką chęć mi to wszystko oddać, bo mu się poświęcasz, to od tej pory jesteś co? Właścicielem czy tylko szafarzem? Właśnie, od tej pory jesteś szafarzem tych dóbr. Od tej pory ja będę się przyglądał, jak ty szafujesz moim domem, który ci zostawiam, ale go mi oddałeś. Jak używasz swojego samochodu? A to jest twój nadal, ale mi go oddałeś, więc tak prawnie, gdybyśmy mieli tutaj spisane, to ty jesteś teraz tylko użytkownikiem. I tak samo z czasem, z pieniędzmi i z wszystkimi innymi rzeczami. Na tym polega poświęcenie. Więc bo wiadomo, że Bóg się cieszy z takiej deklaracji, z takiej chęci, którą w człowieku dostrzeże, ale on nie potrzebuje żadnych z tych rzeczy. Zobaczmy, jak nieuczciwe systemy religijne wykorzystują takie coś i chcą. To Bóg nie potrzebuje, ale wasze pieniądze, majątki, domy, ziemię przepiszcie na kościół, na zakon. I bogacą się ofiarnością różnych wierzeń. A to nie na tym polega. To nie na tym polega. To właśnie dokładnie te słowa, właśnie ten akt poświęcenia, nasz Pan miał na myśli, pamiętamy tego młodzieńca, który przyszedł do naszego Pana i mówi, że staram się wypełniać zakon i co mi brakuje, żeby życie wieczne. Jakoś wypełniam, próbuję, prawda? On go nie wypełnia doskonale, no ale próbował, starał się, był rzetelnym, uczciwym człowiekiem. I nasz Pan do niego powiedział dziwne słowa. Tak, pamiętamy? Łukasz 18:22. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Miał nasz Pan na myśli to dosłownie? Nie. On mu po prostu powiedział, tak ukryty, jak to nasz Pan lubiał, poświęcenie. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, to jest to Łukasz podejrzewał, w innym miejscu tylko sprzedaj, co masz, ale Łukasz, jeżeli jest to tylko masz, czy dosłownie absolutnie wszystko, co masz. I teraz komu miał na myśli? Gdy nasz Pan to mówił, to nie miał na myśli sprzedawaj ludziom i rozdaj ubogim, a za chwilę mówi pieniądze i co? A sam bądź dziadem, który będzie potrzebował pomocy społecznej? Wiadomo, o to naszego Pana nie chodziło. Najlepszym dowodem, że o to mu nie chodziło, jest chociażby przypadek, kiedy przyszła kobieta i wylała bardzo drogą maść na stopę naszego Pana. Tam było 300 chyba groszy, za nie można było dostać. Apostołowie się nawet niektórzy oburzyli. Taka strata, można to było sprzedać i właśnie ubogim rozdać. Jakoś nasz Pan nie mówił, żeby było szkoda, że tylko skarcił apostoła, prawda? I pochwalił tą kobietę, że zmarnowała 300 groszy na to, żeby mu nogi zabalsamować. Ja wiecie, ubogich zawsze mieć będziecie. Ale mnie nie zawsze. To im pokazał, że tych ubogich właśnie materialnych, to będziecie mogli im pomagać. To im pokazał, że nie o to. Albo drugi przypadek. Jan Jezus na krzyżu, uczniowie stoją przy krzyżu i nasz Pan mówi do Jana, żeby wziął jego matkę do swojego domu. Mówi wyraźnie. I napisz, że ona poszła do jego domu i mieszkała z nim. On się po prostu, Jan przejął opiekę nad cielesną matką Jezusa, dopóki żył, to się nią opiekował. No pewnie żył do końca, bo on chyba żył dłużej niż ona. Zresztą Jan był najdłużej żyjącym apostołem, więc na pewno przeżył matkę Jezusa, więc zapewnił jej opiekę w zastępstwie Jezusa do końca. No i teraz, gdyby nasz Pan naprawdę uważał, że jego uczniowie powinni sprzedać wszystko, co mają i porozmawiać ubogim, to zamiast Janowi powierzać matkę, żeby wziął ją do swojego domu, to skrzyża powinien go skarcić, dlaczego tego domu jeszcze nie sprzedałeś. Przecież mówiłem takiemu innemu młodzieńcowi, to nie wiesz, to ciebie nie obowiązują te zasady mojego apostoła, tamten młodzieniec nie był moim bliskim uczniem ani nikim, przyszedł taki obcy, zapytał, ja mu tak powiedziałem, a wy co, wy nie musicie sprzedawać? No przecież to wiadomo nielogiczne. Krótko mówiąc, ja mam na ten temat oddzielny cały wykład. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, to chodziło o sprzedanie Bogu. Bo Jezus pokazał, że robimy pewnego rodzaju interes z Bogiem. Ty sprzedajesz Bogu wszystko, co masz, poświęcasz mu się bez gruntu, bez reszty, rozdajesz ubogim, ale nie ubogim tego świata pieniądze, rozdajesz ubogim tego świata prawdę, której oni nie mają. Nadzieję, której oni nie posiadają, bo świat nie ma nadziei. Oni żyją i się martwią codziennymi życiami, nie wiedzą może królestwo za rogiem, że tak powiem, że zmartwychwstanie dla wszystkich, że śmierć nie jest kresem, że nie muszą się martwić, że po śmierci dusza idzie tam, czy dusza idzie tu i nie wiadomo, jak to potem będzie, w czyśćcu wyląduje, w piekle wyląduje, w niebie, aż tam, a tam trzy lat w niebie będzie fajnie, a potem są ostateczny, jeszcze wszystkich z tego nieba pościągają z powrotem, to nie wiem, drugi raz, jak się nawet do nieba dostanę, czy potem tego nie zmienią, bo jeszcze będzie drugi sąd, i z czyśćca wrócą i z piekła, i są dostateczny jakiś, no i tak się ludzie martwią, a prawda jest przecież piękna, że człowiek, gdy umrze, to nigdzie nie trafia, tylko do niebytu, do grobu, czyli nie ma, nie istnieje, gdyby nie zmartwychwstanie, nigdy więcej by nie istniał. A że jest zmartwychwstanie, to będzie istniał i wróci, Jezus za niego umarł i wszystkich Bóg przywróci ludzi. Ludzie takie podstawowe rzeczy nie wiedzą. A przede wszystkim nie wiedzą, że obecny zły porządek rzeczy nie jest wieczny. Że nie jest nieudany boski eksperyment, stworzył człowieka i teraz nie wie, co z tym zrobić. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Szatan grzech prowadził już tam w raju i teraz Bóg się męczy i nie może się poradzić. On się nie męczy. Wszystko leci zgodnie z boskim planem, po prostu pozwala człowiekowi doświadczyć grzechu, żeby był kiedyś na próbie mądrzejszy od Adama. Żeby po spróbowaniu na własnej skórze, czym jest grzech i jego konsekwencje, łącznie z śmiercią i grobem, i umieraniem, i chorobami, i bólami, wszystkimi cierpieniami, żeby później, jak stanie na własnej próbie, tak jak Adam, bo staniemy wszyscy po raz kolejny, żeby później był mądrzejszy, żeby nie popełnił z powodu braku doświadczenia błędu Adama. I to jest cały boski eksperyment. No a ludzie nawet tego nie wiedzą. Główkują, zastanawiają się chrześcijanie, skąd jest zło, gdzie był Bóg, jak był Oświęcim, gdzie był Bóg, jak był Majdanek i różne inne nieszczęścia i napady terrorystyczne. Bóg niby widzi, idzie człowiek, bombę za chwilę wysadzi i Bóg go nie powstrzymuje, giną ludzie, giną chrześcijanie. Nie rozumieją takich rzeczy. Wracamy do poświęcenia. Więc to poświęcenie, do którego nasz Pan chce doprowadzić już takiego usprawiedliwionego człowieka, prowadzi także do pokoju, który jest wspomniany jako część tego błogosławieństwa trzeciego. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Ale jak ktoś powie, ja już umówiłeś o pokoju poprzednim razem. Nawet dzisiaj w streszczeniu. Pokój z Bogiem niby był już na poprzednim etapie. Bo Bóg już przebaczył grzechy i przyjmuje takiego grzesznika do społeczności i pokój między grzesznikiem a Bogiem nastaje, bo grzesznik jest osłonięty sprawiedliwością Chrystusa i Bóg się już na niego nie gniewa i przyjmuje go do społeczności. Tak. Tamten był pokój z Bogiem. Ale to nie jest jedyny pokój, jaki Bóg ma do zaoferowania człowiekowi. Tamten pokój z Bogiem osiągamy na etapie usprawiedliwienia. Przez wiarę pokutującego grzesznika Jezusa. I to usuwa stan wrogości między Bogiem a takim człowiekiem. Już nie będę go nazywał grzesznikiem, no bo już jest usprawiedliwiony. Ale jeszcze jest inny pokój, o którym Biblia wyraźnie mówi. Jest to pokój Boży. I ten pokój, niech Ci da pokój, ta druga część tego dzisiejszego błogosławieństwa, to jest niech Ci da pokój Boży. Żeby pokazać, że jest i pokój z Bogiem, i pokój z Boży i różnią się bardzo, bardzo jakością, porównajmy dwa wersety biblijne. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zauważmy, usprawiedliwieni wtedy z wiary, czyli po tym drugim błogosławieństwie, po pokucie i usprawiedliwieniu, już jesteśmy usprawiedliwieni, dzięki temu mamy pokój z Bogiem, przez Jezusa. To znaczy, nie jesteśmy wrogami Boga. Już dla Boga nie jesteśmy wrogami, bo jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie i dzięki temu jest pokój. Do tej pory byliśmy wrogami dla Niego, nie mieliśmy w ogóle co przed Nim szukać. Co najwyżej, jako grzesznicy mogliśmy prosić Go o zmiłowanie nad naszymi grzechami. A teraz porównajmy to z wersetem Filipensów 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, tutaj zdefiniowany jako przewyższający wszelki rozum, czyli jaki? Nie do zrozumienia dla człowieka. Przewyższa wszelki rozum. Na przykład masz ten pokój Boży i co? I doprowadza się na śmierć, a ty idziesz i coś sobie śpiewasz. Oczywiście nie. Byle co, tylko śpiewasz jakieś pieśni związane z Bogiem, prawda? Które cię mogą właśnie w ten sposób pocieszać. W zasadzie, że ci pieśń jakaś pocieszy. A pamiętamy Szczepana, który kamienie na niego leciały, a on się modlił sobie. I tak dopóki miał jeszcze siły, to się modlił. Nie był pełen pokoju? A pamiętamy Piotra, który miał tu mieć egzekucję, w więzieniu był I co robił w nocy przed egzekucją? Spał. Kto by spał z nas jutro egzekucja o 8 rano? Rozstrzelają nas albo powieszą. Spalibyśmy noc wcześniej? Niektórzy ludzie jutro mają gdzieś jechać, daleką podróż, że nie mogą spać. Takie emocje. A jutro egzekucja, on śpi sobie. No pokój. Wszelki nie zrozumiesz tego. To jest właśnie to jest pokój Boży, który już przewyższa wszelki rozum i potem jest powiedziane, że strzeże. On będzie strzec z waszych serc i myśli. Czyli zapewnia wam, można powiedzieć, psychiczny komfort. Jest to pokój Boży, a nie pokój z Bogiem. To już nie tylko tyle, że Bóg nie jest dla ciebie wrogiem, a ty dla Niego nie jesteś wrogiem, tak jak na etapie usprawiedliwienia, tylko to jest coś niepojętego. Tylko trzeba ten pokój Boży mieć. Dostępny tylko w poświęceniu. Oczywiście prawdziwie poświęceniu, ale o takim mówimy, prawda? Usprawiedliwiony z wiary nie ma tego pokoju Bożego. Ma pokój z Bogiem, ale nie ma pokoju Bożego. Usprawiedliwiony z wiary, gdy się znajdzie w sytuacjach krytycznych swojego życia, martwi się, denerwuje, narzeka, krzyczy, obraża się, zależnie z jaki tam ma charakter, prawda, czy ma skłonności, ale nie czuje się bezpieczny. Czuje się niepewny. Nie wie, co będzie, bo brak mu pokoju z Bogiem. A pokój, tak, czyli pokój z Bogiem, żeby podsumować te dwa pokoje. Pokój z Bogiem to tylko i wyłącznie usunięcie wrogości między Bogiem a człowiekiem, w którym Bóg nie widzi już w człowieka grzesznika. Bo ten jest przykryty sprawiedliwością Jezusa. Bo póki co nie posiada własnej sprawiedliwości. Już z tego faktu widać, że to nie może być pełnia pokoju. Dlaczego? Czy wyobrażamy sobie, żeby człowiek taki żył wiecznie, wiecznie, wiecznie i nigdy nie miał własnej sprawiedliwości, tylko zawsze był okryty sprawiedliwością naszego Pana, a sam był grzesznikiem cały czas? No to niemożliwe. Każdy widzi, że jak taki stan jest, to jest etap przejściowy. To jest etap w drodze do czegoś pełnego. Na pełnej sprawiedliwości. Przecież nie możesz być zawsze ty grzeszny, a pokój z Bogiem masz tylko dlatego, że jesteś zakryty Jezusem i tak będziesz co, żył wiecznie? Czyli więc sobie będziesz wiecznie grzeszył i potem pokutował, nawet jak będziesz się ładnie trzymał tego Jezusa, to przecież tak Jezus ani Bóg na wieki tego nie zaplanowali. Żeby wiecznie cię osłaniać. Oni ci chcą dać twoją własną sprawiedliwość. Twoją własną doskonałość. Pokój z Bogiem masz tylko chwilowo, żeby cię doprowadzić do poświęcenia i uzyskania tej pełni doskonałości. Natomiast pokój Boży to pokój, którym cieszy się sam Bóg. Dobrze określenie. To jest coś takiego, co Bóg ma, a co my, do czego my się możemy podłączyć, jak się w Niego wtopimy, jak będzie nasze poświęcenie będzie pełne. Bóg ma taki pokój w samym sercu. Chyba nikt z nas nie sądzi, że Bóg się niepokoi tym, jak się rozwinie sytuacja na świecie. Jak to będzie z tą ekologią, ociepleniem klimatu? Czy z Ukrainy nie wydarzyje się wojna trzecia światowa i co to będzie, jak ją zatrzymać? A może uruchomią bomby jądrowe i zniszczą planetę i ludzi i życie się skończy? Albo różne inne zagrożenia? Bóg na pewno się tym nie martwi. Chyba nikt z nas nie sądzi, że Jego to niepokoi. On to wszystko widzi i On ma to wszystko pod kontrolą. My się możemy tylko przyglądać i niepokoić, ale jak się podepniemy pod Jego pokój, który On ma w sobie, no to możemy myśleć tak jak i On, na ile to tylko będzie możliwe dla stworzenia. By zrozumieć, dlaczego pokój Boży przewyższa wszelki rozum, czy jest nie do pojęcia dla normalnego człowieka, i dlaczego strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, to chwilę poświęcę, żeby pokazać sylwetkę Boga nieco szerzej, głębiej, żeby zobaczyć, skąd na Niego pokój się bierze. I jak dobrze, jak korzystnie dla nas jest podłączyć się do tego pokoju. Pomoże nam to w tym przedstawienie się przez Boga Mojżeszowi. No i jednocześnie nam, czytelnikom Biblii, bo my to czytamy. Otwórzmy sobie drugą Mojżeszową, trzeci rozdział. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. 13 i 14. Tam pamiętamy, Mojżesz otrzymał zadanie wyprowadzenia Izraela z Egiptu. No i pytał tego Boga, kto go wysyła, jak ma powiedzieć, jak pójdzie do Żydów, kto się przysłał, prawda? No, nie wiem, no chciał jakieś mieć, nie wiem, autorytet, na który się powoła. Po co przyjdzie, powie, ja was wyprowadzę, jakoś powiedzieć, że ktoś mnie wysłał, ktoś taki, ktoś wielki, żeby mi uwierzyli. Więc czytamy 2 Mojżeszowa 3, a werset 13 i 14. Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, co mam im odpowiedzieć? I teraz mamy zagadkową odpowiedź Boga. Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. Nawet powiedział, jestem, który jestem, a potem dodał jeszcze samo słowo jestem. I co? Wyjaśnił już Mojżeszowi, Kimon jest? Ukrył w tym wyjaśnieniu swoje imię. Masz tak powiedzieć. No i oczywiście pytanie Mojżesza nie było pytaniem o imię Boga w znaczeniu JHWH, tych czterech spółgłosek, gdyż musiało być ono Mojżeszowi znane i Żydom w Egipcie, ponieważ znali je ludzie dużo, dużo wcześniej. Jak to nie wierzy, to niech sobie zobaczy, że ja tylko właśnie my w naszych tłumaczeniach tego nie widzimy, bo tam jest wszędzie prawdopodobnie Pan dane. Ale pokażę kilka wersetów wcześniejszych przed Mojżeszem, gdzie w Biblii ludzie używają terminu JHWH i Bóg używa tego terminu JHWH. I ludzie wcześniej, czyli niemożliwe, żeby to była tajemnica, że to jest o cztery spółgłoski JHWH. Zresztą Bóg nawet nie używa takich spółgłosek, tylko no zaraz zobaczmy. Ja to zaraz właśnie, bo to jest dla mnie, uważam, bardzo dobry punkt wyjściowy, żeby pokazać wielkość Boga, kim On jest i dlaczego jest taki, jaki jest. To wszystko się ukrywa w tym jestem, który jestem. Zobaczmy pierwsza Mojżeszowa 4.1. To Ewa. Ewa, która czekała na dzieci, żeby się jej urodziły, żeby je miała. I w wersecie 4.1, tak, pierwsza Mojżeszowa, czytamy. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, otrzymałam mężczyznę albo męża od, tam jest od Pana, ale... Pomocą, ale z Pana, tak? Tam czy z pomocą, czy z Pana, ale ważne jest, że w oryginale jest JHWH. No tłumaczę, niestety pójdą na Pana, a tam jest JHWH. Ewa mówi i Ewa używa terminu JHWH. Mówi, otrzymała męża, mężczyznę, syna, jakby tego nie powiedzieć, to już nie ma znaczenia, czy z pomocą, czy od, ale JHWH, tak się o nim ona wyraża. Noe, też czasy przed Mojżeszem, piąta Mojżeszowa, 29, co ja mówię, piąta. Pierwsza Mojżeszowa, piąty rozdział, bo wszystko jest w pierwszej. Pierwsza Mojżeszowa 5:29, Noe. Dał mu imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął, mamy Pan, a tam jest JHWH. I Noe mówi o Bogu, że JHWH przeklął ziemię. On nas pocieszy. Tak mówi tam o swoim synu. Ludzie z czasów Nemroda. Nadal pierwsza Mojżeszowa 10:9. 10:9, pierwsza Mojżeszowa. Jesteśmy w czasach Nemroda, który, jak wiem, nie okrył się z wydobną sławą. I co mamy powiedziane? Był on dzielnym myśliwym przed Panem, a tam jest przed JHWH. Dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nemrod. Dwa razy. Ten pierwszy myśliwy przed Panem, drugi myśliwy przed Panem, tam zawsze, gdzie jest Panem, tam jest JHWH. I ludzie z czasów Nemroda, nawet niepobożni, prawda? Bo to, co Nemrod założył, był w swoich czasach chyba najgorszym grzesznikiem, od niego się zaczęły różnego rodzaju pogańskie, bluźniercze. Nawet oni wiedzieli, że Bóg ma imię JHWH. Ale zobaczmy jeszcze do Abrahama, który bardziej nam się kojarzy jako ktoś, jako przyjaciel. Pierwsza Mojżeszowa 12:8. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu, rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a i ze wschodu. Tam zbudował Panu, JHWH w oryginale, ołtarz i wzywał imienia Pana, ale w oryginale jest JHWH. I Abraham, gdy się do Boga zwracał, to wzywał imienia JHWH, mówi, wypowiadał te cztery spółgłoski. Tak to jest napisane. 14:22. Pierwsza Mojżeszowa, czyli lekko do przodu. I co tam czytamy? Lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomy. Podnoszę rękę swą do Pana, JHWH, Boga Najwyższego, tutaj ten Bóg jest już El, tak? Pana JHWH, El Najwyższego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I też mówi, że podnosi swoją rękę do JHWH. I jeszcze mamy w 15 rozdziale dwa razy. Trzy razy nawet. Werset 2. Wtedy Abraham odpowiedział, Panie Boże, tam gdzie jest Panie, to jest Adonai, a Boży jest JHWH. Czyli Adonai JHWH. Tak się tutaj Abraham zwraca do Boga. Cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę z bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Jeszcze 7-8 werset. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, JHWH w oryginale, który cię wywiódł, tuż Bóg się zwraca do Abrahama i tłumaczy, kim on jest, ale już używa JHWH, nie mówi jestem, który jestem, tylko tych czterech spółgłosek. Jam jest JHWH, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, i znowu Adonai JHWH, po czym poznam, że ją posiądę. I widzę, że jeszcze mam tylko zlotem, no to przeczytam. 19 rozdział, 14 werset. I to chyba są wszystkie przypadki JHWH przed Mojżeszem. 19:14 wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, stańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan JHWH zniszczy to miasto, ale zięciom wydało się, że żartuje.
Bracia, ja przepraszam, że ci przyjęła. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, żebyś to wytłumaczył. To jest druga Mojżeszowa 6:3, związek z tymi, tak króciutko, w paru zdaniach, związek z tymi imionami
Właśnie do tego zmierzam.
Tak?
Właśnie do tego zmierzam. Już będziemy mówili o tym też. I właśnie i to, że JHWH było znane, że JHWH było znane wcześniej ludziom, potwierdza także odpowiedź Boga do Mojżesza, który właśnie, jak mówiłem, nie przedstawia się Mojżeszowi jako JHWH, tylko co? Bo co to jest jestem, który jestem? To po raz pierwszy Bóg powiedział, jeszcze wcześniej nikomu tak nie powiedział. JHWH, JHWH. On tak mówi, ludzie tak o nim mówili, ta się do niego zwracali. A tutaj nagle, gdy Mojżesz go zapytał o imię, to on mówi, jestem, który jestem. Czyli jak gdyby Bóg opisuje, on chce opisać coś, co się kryje w jego imieniu. Opisuje to w sposób zagadkowy, jak to często w Biblii jest. Ale zaraz znajdziemy na to sposób, żeby to rozgryźć. Dlaczego on tak dziwnie powiedział i co tam miał na myśli, mówiąc, jestem, który jestem. A tak, czyli to dowodzi, że pod terminem imię kryje się coś więcej niż tylko nazwa własna JHWH czy dowolna inna. A kolejnym tego potwierdzeniem jest właśnie 2 Mojżeszowa 6, 2 i 3. Przechodzimy do tego. 2 Mojżeszowa 6, 2 i 3. Odezwał się Bóg, tam jest Elohim w tym wypadku Bóg, do Mojżesza i rzekł, jam jest JHWH. Jam jest Pan, ale Pan, ja będę mówił JHWH, bo gdzie jest JHWH, to będę mówił, żebyśmy widzieli, gdzie jest inny termin użyty, czy El, czy Adonai, a gdzie jest JHWH. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi, jako Bóg Wszechmogący, lecz imienia mojego, JHWH, im nie objawiłem. I teraz zauważmy. Bóg mówi do Mojżesza dosyć dziwną rzecz. Mówi, że jest JHWH, przedstawia się po staremu, tak jak wcześniej wszyscy inni go znali, do nich też używa tego terminu. Mówi, że się objawił Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi, jako Bóg Wszechmogący, ale imienia mojego JHWH im nie objawiłem. No to jak im nie objawił, skoro czytaliśmy kilka wersetów, w których ten termin był używany przez Boga do ludzi, mówił tak o sobie i ludzie do niego. Bo jeszcze można powiedzieć, Bóg może mówił, ale ci nie zrozumieli. Ale mamy, te większość cytatów, które podawałem, to większość ludzi właśnie o Bogu mówiło JHWH. Ewa mówiła tak, Noe mówił tak, ludzie czasów Nemroda, Abraham tego sformułowania używał. Czyli jeżeli Bóg mówi, że nie objawił swojego imienia JHWH, a mimo to wiemy, że oni to imię przecież znali te cztery litery JHWH, to znaczy, że mówiąc, że nie objawił imienia JHWH, ma na myśli głębsze znaczenie tego imienia. Bo powiedział, że objawiłem się tylko jako Bóg wszechmocny. Co Żydzi wiedzieli o Bogu z czasów Starego Testamentu? Że jest potężny, no i sprawiedliwy. Lepiej z nim nie zadzierać. Tak? On potrafi mu zrobić wszystko. Potrafi plagi, które się pojawią, egipskie przychodziły. No, faraon padł pod tymi plagami, aż wypuścił Izraela. Więc to było takie no, potężne manifestacje, prawda? Znaczy nawet jeszcze zanim doszło do wypuszczenia, to wiemy, jak Mojżesz pochodził, dawał znaki, to jak nawet magicy egipscy potrafili skopiować taki znak, prawda? To wiemy, jak się tam laski i węże zamieniały, prawda? Tamci też takie sztuczki umieli, czyli szatan. Innym szatan też potrafił sprawić, żeby laska się w węża zamieniła, ale te węże, które powstały z laski aronowej, ten wąż laski aronowej, co zrobił? Zjadł, zagryzł tego węża, który magicy zrobili. Czyli tutaj nawet tutaj była pokazana. Chociaż potraficie skopiować sztuczkę, to znaczy potraficie sprawić, szatan potrafił, też dużo może, to jest potężna istota duchowa, może sprawić, że z laski drewniane się wąż nawie. Rzuć laskę, on się zamieni w węża. Szatan to potrafił, ale jego wąż został zniszczony przez węża, który był z laski Mojżeszowej. Więc tutaj mamy nawet wyższość boskiego działania. No i później te plagi, które rzuciły na kolana potężne państwo, chyba imperium, można by powiedzieć, tamte czasy. Więc oni widzieli tylko, że Bóg jest wszechmocny. No i sprawiedliwy. No i co, to jest wszystko o Bogu? Jaki jest ten wasz Bóg? Mocny. O, wyniszczył połowę Egiptu. Potem jak gonili, wyszli, to zatopił w morzu. No to można powiedzieć, no tak, mocny, a jednocześnie lepiej o nim bym, lepiej niech będzie z daleka ode mnie, tak? Bo jakby czasami coś źle zrobił, to też może ze mną zrobić porządek, prawda? Wiemy, że możemy podziwiać takiego mocnego Boga, ale trudno go pokochać. Bo jeden Bóg tutaj mówi, czyli mówiąc, że pod imieniem JHWH mnie nie znają, to miał na myśli, nie chodzi mi o spółgłoski według JHWH. Nie znają prawdy o mnie jako Bogu, o moim charakterze. I dopiero Mojżeszowi się przedstawił w tym zagadkowy sposób, mówiąc, że to JHWH, to jakbyś chciał, żebym ci to przetłumaczył, co te cztery spółgłoski znaczą. Jestem, który jestem, plus oddzielny jestem. Słowo imię ma w Biblii 7 znaczeń. Mam oddzielny na ten temat wykład. Podam nawet je wszystkie, ale nie będę omawiał ani jednego. No, jedno mówię, bo skończę dwa nawet, bo będą mi potrzebne do jestem, który jestem. Więc i w Biblii imię to nazwa własna, najprostsze, JHWH, Adam, Ewa, Piotr i tak dalej. Każdy wie do tego. Ale imię to także w Biblii natura, to także w Biblii cześć, reputacja, autorytet, dzieło i charakter. Można podać przykłady biblijne, gdzie pojawia się słowo imię i wyraźnie widać, że chodzi nie na przykład w tym przypadku nie o nazwę własną, tylko często chodzi o naturę. Tam im imię ponad wszelkie inne imię, tak żebym z pamięci jakiś powiem, jak to imię ponad wszelkie. Jak może być imię, jak Jezus otrzymał imię ponad wszelkie imię? Zresztą, że imię Jezus teraz ma takie sługowski, że to są takie najładniejsze sługowski, inne sługowski żadne są takie nie takie ładne. Nie, chodzi, dałem mu imię, w sensie naturę. Ponad wszelkie inne imię. Wywyższenie naszego Pana je przewyższa wywyższenie kogokolwiek innego. Nasz Pan jest zaraz po Bogu i nie ma nikogo w równej pozycji. No, bo wiemy, Chrystus głowa i ciało i kto jest głową w ciele? No Jezus, prawda? I tylko On. Czyli mamy, że słowo imię ma w Biblii 7 różnych znaczeń i w tym przypadku jestem, który jestem, chodzi o znaczenie charakteru, a to dodatkowe jeszcze jestem, samo jestem, naturę. Za chwilę ja teraz, a ktoś powie, no dobrze, ale to i co to z jestem, który jestem znaczy? Co tu nam większego, co tu Bóg większego opisał o sobie, mówiąc, że jestem, jestem, który jestem? To jest idiom hebrajski. I znowu tak jak mówiłem zawsze. Chcesz coś zrozumieć? Zobacz, jak Biblia wyraża się inaczej, w podobny sposób i o co tam chodzi. Dam teraz parę przykładów, gdzie jest podobny język użyty, znaczy nie jestem, który jestem, bo to tylko raz się pojawia, ale że jest powtórzenie czasownika. A w hebrajskim to coś konkretnego oznaczało. I skoro Bóg tak powiedział o sobie i tak mówili Żydzi, my teraz zobaczmy, ja podam parę wersetów, z tym, że tutaj jest potrzebne dokładne, dosłowne tłumaczenie, bo tłumaczę, tutaj przetłumaczyli dosłownie, no bo Bóg powiedział, jestem, który jestem, to nie odważyli się tego sami oddać po swojemu, no bo tak Bóg powiedział, tak się przedstawił, no to muszą tak już oddać cokolwiek, by to nie znaczyło. Ale w innych przypadkach, no to kombinują. Ja podam, zawsze podam dwa tłumaczenia takie standardowe i jedno dosłowne, żebyśmy widzieli, jak to wygląda. Pierwszy przypadek, druga Mojżeszowa 4.13. Druga Mojżeszowa 4.13, Biblia Warszawska, czyli nasza, taka, co ja używam dzisiaj, poślij kogo innego. Nic z tego nie wynika. Tłumaczę, zjedli ten idiom. Ale Biblia Gdańska, poślij tego, kogo posłać masz. Już się posłać pojawia dwa razy. A dosłownie, poślij, kogo poślisz. Poślesz. Na razie nie będę mówił, kasę myśli, co to może znaczyć? Poślij, kogo poślesz. Poślij, kogo poślesz. Na razie nic nie mówię. Albo powiem. Czyli poślij, kogo poślesz, bo jak będę czytał kolejne cytaty, to będziemy może umacniali się. Poślij, kogo poślę oznacza, poślij, kogo chcesz. 1 Samuela 23:30. Źle mówię coś dzisiaj. 23:13, nie 30. 1 Samuela 23:13. Biblia Gdańska. Uchodzili, kędy mogli. Czyli uciekali. Biblia Warszawska. Tułali się tu i tam. A kody, to dosłowne tłumaczenie, chodzili, gdzie ich poniosło. A jeszcze, to jest też lekka tłumaczenie, bo dosłownie jest tak słowo, chodzili, gdzie chodzili. Czyli co znaczy chodzili, gdzie chodzili? Chodzili, gdzie chcieli. Gdzie chcieli, to chyba dobrze, kody dobrze zinterpretowały. Chodzili, gdzie ich poniosło, tak? Czyli gdzie mieli pragnienie, życzenie, nie patrzyli. Moje buraki? Czy nie moje buraki, czy sąsiada? Poszli w te buraki, sobie wzięli dla krowy. Truskawki moje? A może nie moje, nieważne. Tu mam ochotę iść, tam idę. Zwierzęta tak robią, nie? Chodzą sobie po polach i się ptaszki też sobie latają, siądą na czereśni, jakiej im się że nie podoba. Gdzie siądzie, tam usiądzie. No, tak mogli powiedzieć o wróbelku powiedzieć. I co? Siądzi sobie wróbelek, gdzie chce. 2 Samuela 15:20. Biblia Warszawska. Idę sam, nie wiedząc dokąd iść. Biblia Gdańska. Idę sam, nie wiem dokąd. A dosłownie idąc, gdzie idę. Czyli idąc, gdzie chcę. Idę, gdzie idę. Gdzie idziesz? Gdzie idę? O, no, po polsku się tak powiedzieli. Gdzie idziesz? Gdzie idę, to idę. Czy to nie znaczy, że to moja sprawa, idę, gdzie chcę i to... Gdzie idę, to idę. To nie twój interes i nie muszę się przed tobą tłumaczyć. Gdzie chcę, to po sobie pójdę. Druga Królewska 8.1. Biblia Gdańska. Bądź gościem, kędy będziesz mogła być. Biblia Warszawska. Zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju. A dosłownie, emigruj, gdzie emigrujesz. Czyli emigruj, gdzie chcesz. Sobie tam zamieszkaj, gdzie ci się podoba, gdzie widzisz, że jest dobrze dla ciebie. A jak sądzimy, co miał na myśli Piłat w Jana 19:19-22? Pamiętamy ten przypadek, kiedy Piłat napisał o naszym Panu, napis nad jego krzyżem, że to jest król żydowski i się Żydom to bardzo nie podobało i chcieli zmiany. I co Piłat dosłownie powiedział? To nie wiem, czy to widać w tłumaczeniu, nawet nie sprawdzałem, widzę, bo ma tylko cytat dosłowny tutaj, ale zajrzę teraz. Jana 19:19-22. Jak sobie poradziła Biblia Warszawska z tym? Bo wiem, że Biblia Gdańska dobrze to daje, tak jak dosłownie. Jana 19:19-22. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, król żydowski. Napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, łacinie i grecku. Mówili wtedy arcykapłani Piłatowi, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. A odpowiedział Piłat, co napisałem, to napisałem. Czyli mamy na to zachowali, prawda? Czyli napisałem, co chciałem, co uważałem i nie będę, wiecie, mi dyktować, co mam mieścić na napisie. Nie wiem, że Biblia Gdańska mówi, co napisał, to napisał. Więc w świetle tych przykładów, kiedy już widzimy, jak na czym ten idiom hebrajski polega, wróćmy do naszego, do opisu, jak się Bóg przedstawił. Jestem, który jestem, to znaczy jestem tym, kim chcę być. Tak, które ten imion znaczy. Jestem, który jestem. Jestem tym, kim chcę być. Czyli co to się? Mam pełną kontrolę nad swoim istnieniem i postępowaniem z powodu 100% doskonałości. Jestem bytem absolutnym i ciągłym, bez początku, niepodobnym do żadnego innego i niepojętym. Istnienie wszystkich innych jest ode mnie zależne jako ich źródle. Wszyscy inni są tylko moją kopią na niższym poziomie. Zawsze z jakimiś ograniczeniami, większymi lub niższymi, zależnie od tego, czy to istoty ludzkie, czy anielskie, ale jakie by nie były, nawet anielskie, duchowe, to są tak, jak mają ograniczenia, których u mnie nie ma. Mogę zrealizować wszystko, co chcę, gdyż wszystko jest w mojej mocy. Wszystko jest w moim zasięgu, poniżej mnie i poniżej moich możliwości. Więc nigdy nie może stać się nic, co by mnie zaskoczyło, czego bym wcześniej nie przewidział i czemu nie potrafiłbym zaradzić, zablokować, jeżeli uznam to za właściwe. Jestem, który jestem. Taki jest mój charakter. A jak potem dodał słowo jestem, oddzielnie jeszcze jestem posła, tak samo jestem, w ten sposób odwołał się do swojej istoty. Bo on jest Bogiem, nie, który jest nieśmiertelny, wszechmocny, wszechwiedzący, samoistny, niewidzialny, duchowy, osoba, osobowość, czyli istnieje jako istota. I teraz jestem, który jestem, to jest taki właśnie Bóg o takich cechach. Jestem tym, kim chcę być. Kto z nas może powiedzieć, że jest tym, kim chce być? Nawet w naszych niedoskonałych stanach nie potrafimy postępować zawsze tak, jakbyśmy chcieli, chociaż nasze intencje były najlepsze, są nie do wykonania. Nie panujemy. A nawet często nie panujemy nawet nad naszymi myślami, które przychodzą. Już nie mówiąc, że słowa i czyny nam się wymykają spod kontroli. I w ten sposób te dwa określenia, jestem, który jestem, opisujące charakter i samo jestem, opisujące istotę Boga, opisują, wyjaśniają głębiej, czym jest Bóg. Jego całego. I taki właśnie Bóg miał towarzyszyć Izraelowi i taki właśnie Bóg się przedstawił Mojżeszowi, gdy ten pytał go o imię, na kogo się ma powołać, jak przyjdzie do Żydów w Egipcie i będzie im mówił, że ktoś go wysłał, żeby ich wyprowadził. To było bardzo ważne, żeby oni mieli zaufanie do takiego Boga. Więc tutaj nie wystarczyło zwykle spółgłoski JHWH, ale coś więcej, bo do tej pory znali mnie jako tylko jako Boga Wszechmocnego, ale całej wiedzy o JHWH zawartej w Jestem, który jest, oni nie wiedzieli. Więc nie myślą tylko, że taki jestem tylko potężny i poza potęgą nie ma nic więcej we mnie. Skoro zatem Bóg jest kimś tak wielkim, to czy nie warto się podpiąć pod Niego i cieszyć się Jego pokojem? To właśnie ten pokój Boży. To właśnie ten Jego pokój Boży, który on ma w swoim sercu, wynika z tego, że On jest, który jest. Jestem, który jestem. I każdy, kto się podepnie pod ten pokój, może cieszyć się Jego pokojem. Stanie się on dostępny dla każdego stworzenia, które poświęci mu się, zanurzy się w jego woli, zrezygnuje ze własnego, na ideał poświęcenia. Bo wtedy można powiedzieć, że taka osoba całkowicie się oddaje Bogu i mówi, no to ja już sam o sobie nie stanowię. Oczywiście muszę być rozumny, mądry, poznawać wolę mojego ojca, którą w Biblii podawał, analizować to, rozważać, ale tak naprawdę to nie ode mnie zależy, co wyjdzie z tego, jak się potoczy tamto, czy owanto, bo ja jestem w mocy pod kontrolą Boga i cokolwiek by się nie stało, to ja mogę być spokojny, bo jestem w Nim. On ma mnie w swoim ręku, a o Jemu nic nie zagrozi. No to dopóki jestem w Nim, to mi nic nie zagrozi. Pamiętamy taki przykład biblijny na temat konkursu, kiedy ogłoszono konkurs, żeby ktoś namalował obraz, który będzie je dobrze oddawał pokój. Nie pokój taki na świecie, że się ludzie nie szelają do siebie, tylko pokój taki wewnętrzny w sercu. I różni malarze malowali piękne widoki, słoneczko, plaże, ludzie się opalają, czyli że jest pokój. A jeden malarz narysował burzę. A w tej burzy drzewo miotane i w tym drzewie gniazdo i siedzi mamusia ptaszek, a pod spodem ma pisklęta pod swoimi skrzydłami. No i tak się ludzie patrzą, co to za pokój. Z daleka idą, widzą burza, drzewo rozruszane. On się pokazać idę pokoju i chodzi o ten pokój. Kto ma pokój na tym drzewie? Nawet nie mama, tylko te pisklęta schowane pod pierzem mamy. Bo one były w podpierze mamy, no i stoi tam mama, dopóki mama nie przykrywa, to tam słyszą jakieś hałasy, dudni, może i mokro trochę, ale one zadowolone i ćwierkają, zadowolone. Pokój mają, bo mają zaufanie do mamy, mama się opiekuje. A tak przy okazji zresztą w psalmie 91.4 na temat boskiej opieki nad nami jest też ptasi symbol. Zobaczmy. Psalm 91.4. Psalm 91.4. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Prawda jego jest tarczą i puklerzem. Piórami cię okryje, a pod skrzydłami znajdziesz schronienie. Tak jest, tymi piórami może być opatrzność Boga nad nami, a pod skrzydłami dwa skrzydła, Stary Nowy Testament. Bezpieczeństwo ludu Bożego zapewnione przez prawdę Starego Nowego Testamentu, skrzydła i pióra boskiej opatrzności. To nawet taki pokój można zauważyć u dziecka. Małe dziecko, może już nasze te dzieci tutaj obecne, to one chyba trochę dużo sobie może zdają sprawę, ale małe dziecko weźmie za rączkę mamusia, tatusia i idzie i może być, nie wiem, na mieście jakaś, nie wiem, rozruba, manifestacja, biegają, szyby wybijają w samochód, tak, na demonstrację, ale jak ona idzie za rączkę dziecko z mamą i z tatą, to się nie boi. Jakby stało samo, to by się przeraziło tym, co tu słyszy i widzi. Ale jak niektórzy, jak potem jak dorastają, no to wiadomo, już zaczynają mieć uczucie strachu. Ale skąd takie małe, dlaczego takie dziecko? Ono jest pełne zaufanie do rodzica. I ono właśnie to jest dobrym przykładem, prawda, że ono korzysta nie z własnego pokoju, którego nie posiada. Ono się podpięło pod pokój tego rodzica, wierzy, że mama, tata duża, mama, tata nie pozwolą, żeby krzywdy zrobić. Dzieci często się chwalą, że tak, tata przyjdzie, się kierą szkołę, porębie, jak tylko mu się tu krzywda w tej szkole stanie. Takie wydatne ma zaufanie. Że tata wszystkie przeszkody usunie z jego drogi, jak tylko by tata tu przyszedł, to by tutaj pokazał wszystkim. No właśnie, to jest zaufanie małego dziecka, to się podpina pod rodzica, prawda? Potem dopiero zauważa, że jak dorasta powoli, prawda, że mama, tata też mają ograniczenia, że nagle chory, do łóżka się musi położyć, gorączka. Czyli tata i mama niekoniecznie też są ze stali i wieczni i tacy na wszystko mają odpowiedź. Ale tu dziecko jest małe, jest podpięte. Tata, mama wiedzą wszystko i dziecko z tego korzysta, podpięte. Zatem wracamy do naszego tematu. Wiara usprawiedliwiająca i związany z nią pokój, ten pokój z Bogiem, tak? Odpoczynek z Bogiem to nie jest jedyna wiara i to nie jest jedyny pokój, jaki jest możliwy do osiągnięcia przez dziecko Boże. Można i trzeba iść dalej. Do poświęcenia się Bogu, czyli do rezygnacji z własnej woli i przyjęcia Jego woli w każdej sprawie życia. To jest dostępne jednak tylko dla tych, którzy, jeszcze raz powtórzę, najpierw dali się pouczyć Jezusowi jako ich mądrości, czyli co? Zrozumieli, dali sobie wytłumaczyć, przyjęli do wiadomości, że są grzeszni, że powinno być im przykro z tego powodu, że powinni chcieć nie być grzeszni, i powinni robić coś w tym kierunku, żeby nie grzeszyć. To ich czyni gotowymi na następny etap usprawiedliwienie. Jak ktoś do takiego przekonania w swoim sercu dojdzie, to Jezus wtedy pokazuje mu albo jej siebie jako sprawiedliwość i pokazuje, nie możesz nie grzeszyć, ja wiem, ale możesz być widziany przez Boga przez pryzmat mojej sprawiedliwości, jeżeli schowasz się za mnie, jeżeli przyjmiesz mnie jako tego, za który za ciebie umarłem i daję ci mój doskonały charakter, daję ci, wypożyczam ci na czas, dopóki ty sam nie rozwiniesz własnego, to się wypożyczę mój i przed Bogiem będziesz czysty, będziesz mógł się poświęcić, będziesz gotowy do następnego etapu, bo Bóg grzesznika nie przyjmie. Nawet gdybyś chciał grzeszniku się Bogu poświęcić bezpośrednio, bez Jezusa, no to Bóg grzesznika nie ma nic do czynienia, jego świętość nie pozwoli. Więc po to właśnie jest cała instytucja Zbawiciela. Dlatego mówisz, że to jest jedyne imię, przez które można być zbawiony. Grzesznik nie ma powrotu do Boga inaczej niż przez Jezusa, bo nie ma nikt inny, kto by wypożyczył sprawiedliwość temu grzesznikowi i żeby Bóg mógł z nim wejść w jakiekolwiek relacje, żeby przyjął jego poświęcenie. Więc po tych dwóch pierwszych etapach, jako mądrość dadzą się pouczyć co do swego stanu grzechu i dojdą do pokuty. Jako sprawiedliwość pozwolą Jezusowi skorzystać z Jego zasługi, sprawiedliwość, to im da pokój z Bogiem. I teraz są gotowi do tego trzeciego błogosławieństwa. Aby z Niego skorzystać, muszą pozwolić Jezusowi wzbudzić w sobie wiarę poświęcającą. I mamy czasami te terminy, wiara usprawiedliwiająca, wiara poświęcająca. I ktoś powie, o to Johnson takie tematy, terminy powymyślał i to taka przeteoretyzowana jest. No to można to nazywać inaczej, ale gdyby Johnson pisze, że wiara usprawiedliwiająca, to ma na myśli wiara, która ma cechy takie, które cię usprawiedliwi. I to po prostu ty to ma na myśli. Jak pisze wiara poświęcająca, to mówi taka wiara, która doprowadzi cię do poświęcenia. A to nie są te same wiary. Wiara poświęcająca jest dużo trudniejsza niż wiara usprawiedliwienia. Jedna jest łatwiejsza, druga trudniejsza. No to spróbujemy jeszcze zacząć rozważać, co to jest wiara poświęcająca i jak ją Bóg, przepraszam, Jezus, bo to Jezus działa z ramienia Bożego, jak ją Jezus wzbudza w tych, którzy już są usprawiedliwieni. Jak dochodzi do powstania wiary poświęcającej i czym ona przewyższa wiarę usprawiedliwienia? Oczywiście pozostają wszystkie elementy wcześniejsze, czyli wiara usprawiedliwienia pozostaje, bo bez niej nie ma możliwości w ogóle poświęcenia. Czy co pozostaje? Pozostaje przekonanie o okupie jako, tak, okupie, który nasz Pan złożył za mnie, o tym, że moje grzechy są przebaczone, to opisuje na razie usprawiedliwienie. To jest ta wiara usprawiedliwiająca, która w to wierzy. Wierzy, że moje grzechy są przebaczone, że sprawiedliwość Jezusa stała się moją sprawiedliwością przez tak zwane przypisanie, bo ja nadal nie jestem niesprawiedliwy, więc tylko zostałem uznany przez Boga. Dzięki temu Bóg przyjął mnie do społeczności, daje mi poznanie pewnej prawdy, no i pomaga mi sprawiedliwie żyć, żebym nie grzeszył, no bo będąc usprawiedliwionym nie chcę grzeszyć. Ale teraz pojawiają się dodatki, których nie ma we wierze usprawiedliwiającej. Wiara poświęcająca wznosi się na wyższy poziom, bo tutaj dowiadujemy się i przyjmujemy do wiadomości, wierzymy, że co? Że Bóg zamierza wybrać z grona usprawiedliwionych takich, którzy z wdzięczności za Jezusa i z oceny miłości do Boga zechcą Mu się poświęcić. Z wdzięczności za Jezusa, bo usprawiedliwiony wie już o Jezusie, i z oceny i miłości do Boga. Jak się taki grzesznik usprawiedliwiony dowie, najpierw grzesznik się dowie, że Jezus za niego umarł, że jego sprawiedliwość staje się przez wypożyczenie jego własną, że póki co może się schować za nią i pracować nad swoją własną, no to co taka osoba, która się dowie, że ktoś za niego umarł i daje mu swoją sprawiedliwość póki co, żeby doprowadzić go do własnej sprawiedliwości i dać mu żyć życie wieczne w konsekwencji? Co normalny człowiek powinien zrobić wobec takiego kogoś, kto za ciebie umarł i daje ci wszystko łącznie z życiem, chce ci dać wszystko łącznie z życiem wiecznym? No tylko i wyłącznie przyjąć go i poświęcić swoje życie temu komuś. Bo przecież moje życie wieczne jest zależne od niego. On umarł, żebym ja mógł żyć. No to jak mogę teraz tylko nawet podziękować i pójść swoją drogą? No, można. No ale to nieelegancko. Przynajmniej nieelegancko, prawda? To też często w tym przypadku przypominam bajki, które oglądałem, jak byłem taki mały. Jak przyjechał, jak smok wawelski porwał jakąś księżniczkę i chciał ją zjeść. I przyjechał rycerz na koniu i co? I zabił smoka. Księżniczka tak się cieszyła, że on jej życie uratował, że co z wdzięczności robiła? Ofiarowała mu swoją rękę. Czyli oddawała swoje życie temu wybawcy, no bo on ją wybawił przed smokiem. Gdyby nie on, to jej by nie było. Już smok by ją zjadł. I tak jest właśnie rola naszego Pana. Więc każdy, kto to zrozumie, to powinien z wdzięczności za Jezusa i z oceny i miłości do Boga, który za tym planem stoi. Bo przecież to też to nie jest, Jezus nie działa w pojedynkę. Jezus tego nie wymyślił. Tak sprawcą ostatecznie jest Bóg. Czasami nawet Biblia mówi, ktoś mówi, że sprawiedliwość Boża, prawda? Bo zapewniona przez Boga. Bo to Jezus jest tylko elementem, który chętnie realizuje te boski. Czyli jeszcze raz powtórzmy. Wiara poświęcenia to wznosi się ponad wiarę usprawiedliwienia, bo ona przyjmuje do wiadomości, wierzy, że Bóg zamierza z grona usprawiedliwionych wybrać takich, którzy z wdzięczności za Jezusa i z oceny miłości do Boga zechcą Mu się poświęcić i w związku z tym zdobyć kwalifikacje do stania się różnymi członkami ludu Bożego, jakich On wybiera. Oczywiście wiedza na temat tego, jakie to klasy ludu Bożego Bóg wybiera, nie jest niezbędna, bo to Bóg go zakwalifikuje tam, gdzie trzeba. Czy on wie, czy on nie wie, to nie ma znaczenia. Wszelkie inne motywy poświęcenia są niewłaściwe. Jeżeli ktoś się poświęca Bogu nie z wdzięczności za Jezusa i nie z oceny miłości do Boga, nie ma właściwych motywów poświęcenia. Zobaczmy kilka wersetów, które mówią o takim poświęceniu z wdzięczności za Jezusa i z oceny miłości do Boga. Przypowieści 23-26. Przypowieści 23-26. Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Kto da Bogu serce, no to nic więcej już dać nie może. To już jest wszystko, bo w sercu serce to siedlisko, centrum nas, prawda? Oddanie serca to oddanie i majątku, i uczuć, i myśli, i wszystkiego. Mateusz 16-24. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niechaj zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż, już ten krzyż symbolizuje, że nie będą to róże i kwiatuszki, ale nie zawsze róże i kwiatuszki, prawda? Będą także róże i kwiatuszki. O tym powiemy, bo w ramach to, co mówiłem, poświęcenie i wyzwolenie się wzajemnie przenikają. W poświęceniu jest miło, w wyzwoleniu jest mniej miło. A to jak w naszym życiu przychodzą przykre i gorzkie momenty, to nie martwmy się o ich obecnością, bo to jest nic innego jak wyzwalanie. To są marsze i obozowanie Izraela. W poświęceniu jest przyjemnie. Poznajemy prawdę, przywileje służby, charakter rozwijamy, no ale mówię, żeby to rozwijać, to musisz co chwilę poddawać to próbie. Musisz to przetestować, bo żeby zobaczyć, czy to jest, żeby to specjalizować, utwardzić, albo że puścić w innym kierunku, więc Bóg daje prawdę, charakter pozwala rozwijać jakiś postęp i daje jakieś możliwości służenia Jego sprawie, po czym jakiś etap wyzwolania na jakimś etapie, to znaczy jakaś gorzka rzecz. I te dwa procesy cały czas się przenikają. Ja potem dzisiaj do tego już nie dojdę, bo zaraz będę kończył, ale jak do tego dojdę, to mam tu mnóstwo tekstów i na proces poświęcenia, gdzie następuje przyjemny rozwój nas jako chrześcijan i natychmiast wyzwalanie z pewnych elementów naszego charakteru złych i żeby nas Bóg, Jezus nas odrywa od różnej niedoskonałości. Dlatego nie upadajmy na duchu, gdy się dzieje źle w naszym życiu i się nie smućmy. Dlatego jest w Biblii napisane, że ci, którzy nie są karani, to są pękatami. Muszą być elementy wyzwalające. Skoro Jezus działa w tych czterech funkcjach, kiedy by nie było elementów wyzwalających, czyli przykrych w naszym życiu? Wtedy, gdybyśmy byli doskonali. Wtedy doskonałego nie ma co wyzwalać, bo nie ma od czego. Więc nie ma mu potrzeby dawać żadnych przykrych doświadczeń. Ale dopóki jesteśmy niedoskonali, a jesteśmy, to musimy mieć na przemian marsz, czyli jak to Żydzi maszerowali, to jest postęp, wiedza, charakter, służba. I potem oni obozowisko robili i w czasie jakby Żydzi sali obozy, zawsze mieli doświadczenia. Dlatego też z tego wynika, że obozowanie Izraela to czas, kiedy jest postój. Nie robimy, bo wtedy nie ma postępu, bo trudno w ciężkich doświadczeniach o postęp. Ciężkie doświadczenia dla człowieka czasami zetną, że ani się nie rozwijamy w prawdzie, nie przybywa nam prawdy, nie przybywa nam charakteru, nie przybywa nam służby, ale ważne. Co jest wtedy ważne? To już tak trochę wybiegam, bo się rozpędziłem i zacząłem o tym mówić, o to wszystko, ale to wtedy teksty pójdą na to. Bo jest ważne. Ważne jest, że jak przyjdą doświadczenia wyzwalające, nie pozwolić sobie utracić tego, co się w marszu rozwinęło. Czyli jeżeli nabędziemy trochę prawdy, nabędziemy trochę charakteru, troszeczkę mówię, bo to są etapy, to się trwa, Jezus to przeprowadza w naszym życiu tak cyklicznie i miesza postępy z wyzwalaniem i to się ciągle, ale jeżeli przychodzi, zrobimy jakikolwiek postęp i potem przychodzi próba, czyli gorzkie elementy, wyzwalanie na jakimś tam punkcie, to punkty się ciągle zmieniają, to Jezus to nad tym steruje, nie wolno pozwolić sobie na utratę dotąd utrzymanej prawdy, nie wolno pozwolić sobie na zniszczenie charakteru, który udało nam się rozwinąć i nie wolno sobie pozwolić na rezygnację z tych przywilejów służby, które mieliśmy. Oczywiście one mogą zamrzeć, zmniejszyć się, ale na ile możemy, to trwamy przy tym, bo to na tym właśnie polega. Bo żeby przejść w skutecznie wyzwolenie, to wystarczy wytrwać bez utraty prawdy, charakteru i służby, które do tej pory rozwinęliśmy. W czasie wyzwolenia nie ma postępu. W czasie wyzwolenia jest wzmacnianie tego, co do tej pory się Jezusowi udało w nas rozwinąć. I utrzymanie stanowiska, nie cofnięcie się do tyłu, jest zwycięstwem. Do przodu nie ma co iść, bo nie pójdziemy. Dopóki trwają doświadczenia wyzwalające, nie ma żadnego nowego postępu. Jest sprawdzanie, korygowanie, wzmacnianie, krystalizowanie, jakby się na tego nie nazwali, dotychczasowego rozwoju. Ale nie wolno utracić. Tak jak Izraelitka, czyli Izrael właśnie gdzieś tam szedł i potem nagle obozowani stoją. I tam w tym obozowaniu węże jadowite się pojawiają. Ziemia się rozstępuje, bo jakieś grzechy były, prawda, kupę ich ginie i tak dalej. I teraz wybyło oni w ramach zwinęli ten obóz i wrócili 4 kilometry do tyłu. no to droga do Kanaanu, to jak? Już żeście przeszli, a teraz z powodu doświadczeń w tym, no to siostra doświadczenia, trwacie, obóz macie, a potem zwijacie obóz i do przodu idziecie znowu i ciągle bliżej tego Kanaanu. Nie ma mowy o powrocie do Egiptu. I tak samo jest z nami, także o tym warto pamiętać, bo często mamy te doświadczenia wyzwalające. No to ja, no właśnie, już się rozpędziłem, to o nich pomówiłem, ale właśnie jeszcze wersety będziemy mieli to wtedy w armach tych wersetów i tak to przypomnę. Zatem, czy przeczytałem wszystkie wersety na temat tego? Nie, chyba nie. Byliśmy ostatnio u Mateusza. Mateusz 16:24. Łukasz 9:23, bo chcę mówić o poświęceniu. Tak? Chcę pokazać wersety, które biblijne, które zachęcają do poświęcenia się Bogu, bo to jest jedyna droga do uzyskania życia wiecznego. Nie może się zatrzymać na zawsze na etapie usprawiedliwienia. Łukasz 9:23. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze, to samo. I bierze swój krzyż. Właśnie, dlatego dałem, bo to jeszcze jedno słowo więcej. Bierze swój krzyż na siebie i codziennie, tam jest codziennie, tak? Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. U Mateusza nie było słowa codziennie, więc tutaj uznałem, że powtórzę jeszcze to sformułowanie z Łukasza, bo tam nasz Pan dodał słowa codziennie. Rzymian 12:1. Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, to jest rozumną albo zgodną ze słowem służbę waszą. Tak to można przetłumaczyć. I to za waszą nowecję jest bardzo ciekawe, bo mówi, wzywam was tedy, bracia. Czyli on pisze do ludzi, którzy są już przez niego uznawani za braci. Czyli widzimy, że są jakimi, a nie są poświęceni, bo ich wzywa do poświęcenia. Czyli są usprawiedliwieni, są po pokucie, po usprawiedliwieniu, trzymają się naszego Pana, stali się braćmi jego. Ale on ich wzywa, żeby i mówią przez miłosierdzie Boże, to miłosierdzie Boże to jest nic jak nasz Pan z jego usprawiedliwieniem. Skoro Bóg się zlitował i dał wam usprawiedliwienie w Jezusie, to wykorzystajcie to jego miłosierdzie, tą jego litość nad nami, że dał nam kogoś takiego i możemy przez niego się poświęcać i stawiajcie ciała wasze, tak, ofiarą żywą, świętą, bo taką, którą właśnie rozum, to jest rozumną waszą służbę albo zgodną ze słowem służbę waszą. Mądrą. I jeszcze 2 Koryntów 5:14. 2 Koryntów 5:14. Bo miłość Chrystusowa, to jest też ciekawy werset, bo miłość Chrystusowa, zależnie zaraz od tłumaczenia, przyciska nas, albo ogarnia nas, albo przynagla nas, albo przymusza nas. Tu wziąłem wszystkie możliwe tłumaczenia. To słowo
ogranicza
nas. Ogranicza.
Tak, warszawski.
Tak warszawska mówi, że ogranicza nas, to już myślę, no takie chyba najgorsze tłumaczenie, bo tak ogranicza, to jakby ktoś nie...
Ogarnia,
tutaj słyszę, mówią.
Nie jest ogarnia, muszę przyciskać
się. Przepraszam.
Dobrze.
Widzę, nie widzę.
Okej, okay, no czyli no właśnie, bo ogarnia byłoby nie tak, nie ogranicza byłoby, no. To się właśnie, czyli ogarnia też dobrze, ogarnia, czyli rozumiem, prawda? Tak całkowicie, jak gdyby rozlewa się wokół nas, że jesteśmy o nią otoczeni. Obejmuje. Ja podałem, a tu właśnie Biblia chyba Gdańska mówi, że przyciska nas, prawda? To wszystkie to fajne, dobre, one pokazują właśnie, czy jak popycha nas, tak? Jak gdyby bierze nas w kontrolę, ta miłość Chrystusowa, kiedy sobie ją uświadomimy, że on za nas umarł, i pcha nas w kierunku do poświęcenia, no bo on za ciebie umarł. To jak sobie tak ukochał ciebie, między innymi, nie tylko ciebie, ale tak, że każdego z nas jako człowieka, że jak sobie uświadomisz tą jego miłość, że on potrafił co on zrobił dla ciebie, dla was, dla ciebie, no to właśnie ta miłość Chrystusowa nas ogarnia, przyciska, przymusza, którzyśmy doszli do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Czyli jest, skoro jeden za wszystkich umarł, że wszyscy byli umarłymi w potrzebie takiego kogoś, który by umarł za wszystkich. I ci, którzy doszli do takiego przekonania, że on umarł jeden za wszystkich. Czyli w wierze tej wyższej, poświęcającej, pojawiają się te elementy. Bóg chce wybrać z grona usprawiedliwionych takich, którzy odczuwają wdzięczność za Jezusa, których miłość Chrystusowa przyciska, wiedząc, że On umarł za nich, i oceniają to, ten element boskiego Boga, że chcą wobec tego się poświęcić. I drugi punkt, jeszcze omówię i to, żeby już przerwać nie między jednym a drugim punktem. I jeszcze druga rzecz, którą miłość ta poświęcająca podaje, Bóg zamierza używać tych, których obecnie wybiera, do swoich wyborczych celów. I te wyborcze cele są dwojakie. żeby w tym życiu, po pierwsze, to może to niektórych może zdziwić, po pierwsze, rozwinęli albo uświęcili swoje własne charaktery. Czy zdajemy sobie sprawę, że głównym obowiązkiem dziecka Bożego jest praca nad własnym charakterem? Chrześcijaństwo znowu to obróciło. Chrześcijaństwo uważa, że główny obowiązek chrześcijanina to nieść pomoc bliźniemu. To nie jest nic złego, ale to nie jest główny. Nieść pomoc bliźniemu, jak najbardziej rzeczą właściwą, to nie po to chrześcijanie się Bogu powinni poświęcać. Dlaczego? Bóg w tej chwili nie chce świat ani zbawić, ani usunąć głód ze świata, ani chorób usunąć ze świata. Bóg w tej chwili chce wybrać kilka osób, 0,000% ludzi, którzy rozwiną swoje charaktery tak, żeby w tysiącleciu użyć ich do reszty świata. A szatan przemienił to. I też dobrą rzecz pomagania innym uczynił pierwszoplanowy, prawda? I misje pomagają. Jeżeli w trakcie tej pomagania, tych misji uda ci się charakter pięknie rozwinąć, to dobrze. Ale jest to wątpliwe, czy się uda, czy się uda, bo pomaganie innym to nie jest cały rozwój charakteru. Rozwijanie charakteru albo zamknięcie się w klasztorze, jak to wielu zakonników robi, to co? To jest rozwój charakteru, jak się tak pokazują raczej w klasztorach i w różnych zakonach, czy to męskich, czy żeńskich, to często deprawację jeszcze większą osiągają niż jakiekolwiek uświęcenie. Więc uświęcenie to jest normalne życie z jego codziennymi trudami, które człowiek przechodzi w duchu Chrystusowym, którym właśnie, który poświęcił swoje życie Bogu i te wszystkie doświadczenia, które codziennie się pojawiają na drodze życiowej, znosi z polskiej opatrzności tak, jak powinien. Bóg z Jezusem dbają o to, żeby te doświadczenia były dopasowane do naszych potrzeb. Żeby nie były głupie, bezsensowne, niepotrzebne, tak jak jest to w świecie, gdzie przypadek decyduje, co ich spotka. W przypadku poświęconych nie ma przypadku. I Bóg chce przez te różne doświadczenia tego życia rozwinąć z nich charaktery, bo mówi, ja nie zbawiam teraz ludzkości. Was też nie zbawiam głównie dla waszego zbawienia. Gdyby chodziło o wasze zbawienie, to ja bym jak ktoś lecia od razu zaczął, bym was zbawiał razem ze wszystkimi. Głównie mi zależy na tym teraz, żebyście co? Rozwinęli się w charakterach odpowiednich, żebym ja mógł was użyć w tysiącleciu, bo ja ludzi wszystkich z grobu będę wyprowadzał i ja chcę mieć na ziemi swoich ludzi, że tak powiem. Dokładnie. Ja chcę mieć kadrę przygotowaną, ale nie przygotowaną we wiedzy jakiejkolwiek teoretycznej, w charakterach. Żebyście umieli, sami będąc już rozwinięci w charakterach, pomagać tym innym ludziom. Ja będę na niebie, moi aniołowie będą na niebie. Cudów nie będę robił pstrykaniem, prawda, mógłbym, ale to nie tylko. Ja się chcę posłużyć wami. Oczywiście, dzięki takiemu rozwojowi charakteru, sami sobie też zapewnicie życie wieczne, no bo rozwijacie charaktery, ale główny cel, uświęćcie swoje charaktery. Róbcie wszystko, żebyście się rozwinęli do tych klas do Bożego, jakie wybieram, bo ja potrzebuję kadr na wiek tysiąclecia. To bardzo ładnie widać w pokoleniach. Wiemy, że Żydzi, gdy szli do Kanaanu, to był Jordan. I po wschodniej stronie Jordanu 2,5 pokolenia otrzymało swoje dziedzictwo, a po zachodniej stronie cała reszta, 9,5. Manases był podzielony na pół, prawda? Połowa Manasesa po jednej stronie wschodniej, a druga po zachodniej. Wiemy, że te 2,5 pokolenia po stronie wschodniej reprezentują ostatecznie wszystkie klasy, które idą do nieba. Duchowa sfera, a ci po zachodniej reprezentują całą resztę. I to bardzo ładnie pokazany jest też Manases rozbity na pół. Pół tego samego pokolenia, strona wschodnia, ostatecznie niebo, i pół tego samego pokolenia, strona zachodnia, ostatecznie restytucja i ziemia na zawsze. Bardzo pięknie pokazuje dwie klasy ludu Bożego, które są razem, są braćmi z tego samego pokolenia, ale z powodu poświęcenia, prawda, wcześniejszego lub późniejszego, kwalifikują się do dwóch różnych klas. Nie o tym chcę teraz mówić. Co chcę podkreślić? Że jak te 2,5 pokolenia, a Żydzi szli do Jordanu od strony wschodniej, więc automatycznie jak oni się zbliżają do Jordanu, do Kanaanu, oni jak się zbliżają do Kanaanu od strony wschodniej, to automatycznie cały Izrael, jak szedł od wschodu, to najpierw podbił ziemię na wschodzie. No i teraz trzeba przekroczyć Jordan, tak, i pójść na drugą stronę walczyć o resztę, dla reszty. Pamiętamy, co te 2,5 pokolenia po wschodniej stronie powiedziały początkowo? Po co nam chodzi za Jordan? Wschodnia część, tu nam przypadł los, tu nam Mojżesz wyznaczył losem naszą ziemię, my tu się już osiedlimy, a niech 9,5 pokolenia sobie idzie za Jordan i walczy o swoje ziemię. Tu my już mamy swoje. I co powiedział Mojżesz, a właściwie Bóg przez Mojżesza? Że muszą iść na drugą stronę. Że ich pokolenie, ich ziemia po wschodzie nigdy nie będzie ich, jak nie pójdą najpierw i nie pomogą tamtym. Muszą pójść na zachód, z tamtymi dokończyć dzieła i potem wrócić dopiero i objąć swoje własne. To bardzo udolnie pokazuje, że nawet ci te fazy, te pokolenia, które idą na fazę duchową, które wcześniej uzyskują swoje zbawienie, bo w obecnym czasie, prawda, świat ludzkości dopiero w wieku tysiąclecia po zmartwychwstaniu. To nie ma mowy o tym, żeby te pokolenia poprzez zostały swoje zbawienie i teraz się cieszą. Z jakiego, nie wiem, na czym to polega tam na duchowym poziomie, ale z jakiegoś punktu widzenia one nie mają trwałego dziedzictwa duchowego, pomimo tego, że Kościół jest w niebie, Wielka Kompania jest w niebie, inni jeszcze nie, ale te dwie są w niebie. Nie mają jeszcze jak gdyby trwałego cieszenia się swoim dziedzictwem, bo nie skończyło się dzieło restytucji. I gdyby ewentualnie maluszkiemu statku nie chciało się w wieku tysiąclecia pomagać ludzkości, żeby im doprowadzić do zbawienia, to nie wiem, co by Bóg zrobił, ale wiemy, że nie ma mowy, żeby im się nie chciało. Ale mówię tak, teoretycznie, prawda, te pokolenia taką dały, to być może, wiadomo, ten typ pewnie nie pokazuje, że klasy duchowe nie miały ochoty, tutaj oni ci nie mieli i Bóg od razu ich skontrował przez Mojżesza, mówiąc, że utracą swoje wschodnie dziedzictwo, jeżeli nie pójdą dalej. Czyli najważniejsze dzieło, zadanie dziecka Bożego to w obecnym czasie rozwinąć albo uświęcić, jakby tego nie nazwać, swoje charaktery. Żeby przede wszystkim nadawały się do stanowiska pomocników dla świata ludzkości w wieku tysiąclecia, co jednocześnie zapewni i życie wieczne im samym. No cóż, no muszę przerywać w tym momencie, bo nie mogę zrobić tego wykładu bardzo, bardzo długiego. Tak jest trochę dłuższy niż był powinien. Następnym razem chyba i tak zacznę troszeczkę, cofnę się i powtórzę to, żeby była ciągłość, no bo wiadomo, jak jest jeden wykład, jeden temat, nigdy nie ma dobrego takiego punktu, gdzie, no bo zwykle nie ma dobrego punktu, gdzie można przerwać bez uszczerbku dla myśli. Ale to, co do tej pory powiedzieliśmy, mam nadzieję, że nam już pokazuje, na czym polega ostatnie błogosławieństwo aaronowe. Doprowadzenie ludzi do poświęcenia, w czasie którego trwa też wyzwalanie. Dwie ostatnie funkcje naszego Pana z 1 Koryntów 1:30. I te dwie funkcje są realizowane na przemian. Poświęcenie to postęp, rozwój, marsz do przodu, prawdę, poznajmy prawdę, służba, charakter. Wyzwalanie to poddawanie naszego postępu próbie w przykrych doświadczeniach, zawsze w przykrych. Poświęcenie, elementy poświęcające, uświęcające są przyjemne. O, na przykład siedzimy sobie na zebraniu, badamy, słuchamy wykładów, rozmawiamy, coś organizujemy, jakieś spotkanie, jest możliwość posłużyć. To są przyjemne, prawda? Bracia przyjeżdżają, coś można zrobić dla nich, prawda? Pomóc w urządzeniu takiego spotkania. Jest przyjemnie. No, ale co, tak zawsze nie może być, tylko każdy w życiu dostanie. A teraz? Słyszałeś tyle, takie rzeczy? Dowiedziałeś się tamtego, owego? Sprawdzanie tego w praktyce. Wyzwalanie. Przy pomocy tej prawdy, tego postępu, którego ci troszeczkę dałem, już chcę na zrobić taki test. Tak jak w szkole testy też są duże egzaminy na koniec, są testy czasami nawet z każdej lekcji, albo co tydzień, albo co miesiąc. Tak samo jest w rozwoju. Etapami jesteśmy sprawdzani. W tym momencie przerywam. Niech Pan podemyśli wszystkie pobłogosławi dla wszystkich. Przy następnej okazji będę kontynuował i szczegółowo powiemy o tych dwóch elementach poświęcenia, łącznie z wyzwalaniem i licznymi cytatami, jak to wszystko wygląda. Dziękuję za uwagę za dzisiejszy wykład.